Dobry wieczór, Jacek Kosiak, Historia jakiej nie znacie. Dzisiaj porozmawiamy o księgozbiorze, który, jak mniemam, znajduje się w Londynie przy ulicy Parkside 38. Mieszkał tam przedostatni prezydent RP na uchodźstwie, Kazimierz Sabat, a państwa i moim gościem jest pan profesor Krzysztof Brzechczyn z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Czy rzeczywiście ten księgozbiór, liczący podobno w tysiącach książek, egzemplarzy, rzeczywiście jest jeszcze w Londynie?
Nie. Na szczęście on przebywa na terenie Polski i można powiedzieć, że pełnomocnik rodziny stara się znaleźć instytucję naukową, kulturalną w Polsce, która chciałaby ten księgozbiór zakupić.
To są bardzo różne publikacje, bo książki naukowe, beletrystyka, a co dokładnie?
Ten księgozbiór zawiera również prasę emigracyjną oraz książki, które były wydawane na emigracji przez polskie oficyny wydawnicze. I co ciekawe, te książki zawierają również dedykacje osób, które odgrywały ważną rolę w polskiej emigracji niepodległościowej. Są tam na przykład dedykacje generała Władysława Andersa, Aleksandry Piłsudskiej, Edwarda Raczyńskiego, Mariana Chemara, Kazimierza Wierzyńskiego, Jerzego Giedroycia, Gustawa Herling-Grudzińskiego.
To można wyliczać pewnie w nieskończoność.
Tak, i tylko te najważniejsze osoby.
Co to oznacza?
No, przede wszystkim ten księgozbiór oddaje osobowość Kazimierza Sabata, który po pierwsze był działaczem, instruktorem harcerskim. Później w latach 60. i 70. zaangażował się w taką, można powiedzieć, działalność stricte polityczną. A z kolei pod koniec lat 70. był on, pełnił funkcję w rządzie na emigracji, w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie i został on w 1986 roku prezydentem RP na uchodźstwie.
Jak to połączyć z księgozbiorem, z dedykacjami?
No, ten związek jest bardzo duży, no, z tego powodu, że Kazimierz Sabat był człowiekiem, tak można powiedzieć, koncyliacyjnym, czyli trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że polska emigracja niepodległościowa, czyli ta część tej emigracji, która uznawała legalność władz II Rzeczypospolitej na uchodźstwie, była skłócona między sobą. No nic to nowego, można powiedzieć. Ale trzeba tutaj dodać, na czym to skłócenie polegało. Otóż konstytucja kwietniowa, która została uchwalona w 1935 roku, przewidywała, że w przypadku wojny prezydent może wyznaczyć swojego następcę. Ten następca nie musi być wybrany przez Sejm i Senat. Trzeba też pamiętać, że w Konstytucji Kwietniowej funkcja prezydenta była bardzo ważna, bardzo istotna. Ten system polityczny, który był przyjęty w drugiej RP, no, można, powiedzmy, go porównać tak mniej więcej z systemem prezydenckim w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten prezydent nie był powoływany w Polsce w wyborach powszechnych, ale miał bardzo ważne funkcje, bo on powoływał rząd, nie był on odpowiedzialny przed parlamentem, tylko, jak to stwierdzano, przed Bogiem i historią.
Taki pomysł Józefa Piłsudskiego.
Tak, to oczywiście konstytucja kwietniowa była wprowadzona jeszcze za życia Józefa Piłsudskiego. I co ważne, ten paragraf w konstytucji kwietniowej, on umożliwił ciągłość władzy II Rzeczypospolitej. Polska przegrała wojnę z Niemcami, ale 17 września ośrodki władzy, czyli prezydent i premier, opuściły kraj i wyjechały najpierw do Rumunii, a potem się przeniosły do Francji. I Polska była jedynym krajem, który przegrał wojnę, przegrał kampanię wojenną, ale Polska nie podpisała z Niemcami traktatu kończącego wojnę. Traktatu.
Bo polski rząd nie był jedynym emigracyjnym rządem w Londynie, bo na przykład Czesi też mieli rząd. urząd emigracyjny.
No, no właśnie, tu można powiedzieć, że nie, dlatego że oczywiście Czesi mieli własny rząd, ale on nie był legalny w świetle ich prawodawstwa, tak? Dlatego, że Czesi zgodzili się na ten układ w Monachium.
Taka różnica pomiędzy Czechami a Polską.
A tutaj ten rząd polski i władze Rzeczypospolitej były legalne w świetle własnego prawodawstwa, tak? To jest ważny, powiedzmy, element.
I jakby podkreślało fakt, że okupacja była narzucona siłą.
I to miało znaczenie jeszcze po II wojnie światowej, dlatego tutaj warto też podkreślić coś takiego, że powiedzmy w tej propagandzie PRL-owskiej ten rząd na uchodźstwie był przedstawiany jako właśnie no, grupka panów, starszych panów. No uzurpatorzy to byli komuniści, ale...
Tak, ale w opinii komunistów przedstawiano ich jako uzurpatorów.
I takich śmiesznych, groteskowych, tak, którzy tam podtrzymują ten kult II Rzeczypospolitej, ale po II wojnie światowej wprawdzie Wielka Brytania i Francja i kraje zachodnie cofnęły uznanie dla tego rządu, to uznanie dyplomatyczne, ale nie wszystkie kraje to zrobiły i na przykład jeszcze do lat 60. rząd londyński był uznawany przez pewne kraje w Ameryce Południowej, Irlandię i Watykan nawet, i stolicę apostolską. Tak więc aż właściwie do czasów drugiego Soboru Watykańskiego II. Tak więc on miał pewne możliwości oddziaływania na tej arenie międzynarodowej, niewielkie, ale jakieś tam miał. No i problem był taki, że w ramach tego odłamu takiego legalistycznego polskiej emigracji, no pojawił się konflikt w tym sensie, że każdy dotychczasowy urzędujący prezydent miał wyznaczyć swojego następcę. No i w latach 50. ten prezydent, ta osoba, która pełniła funkcję tegoż prezydenta, wyznaczyła jedną osobę, potem zmieniła zdanie, wyznaczyła drugą, no i przez cały okres lat 60. był rozłam, tak, w tej polskiej emigracji, w tym odłamie legalistycznym.
Chyba zdaje się, i przez pewien czas nawet było dwóch prezydentów uchodźstwie.
Właśnie. I to, dopiero to się udało zjednoczyć, tą emigrację Sabatowi, który w roku 76 został premierem rządu RP na uchodźstwie. Prezydentem był Edward Hrabia Raczyński. Jego muzeum i izba pamięci znajduje się w muzeum w Rogalinie. I on wyznaczył swojego następcę Kazimierza Sabata. Dotrzymał słowa. No i tenże Sabat został prezydentem, został zaprzysiężony w 1986 roku.
Rozmawiamy dzisiaj o księgozbiorze należącym do przedostatniego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Za chwilę dalszy ciąg programu. Wracamy do rozmowy o Kazimierzu Sabacie i księgozbiorze. Panie profesorze, a czy ten księgozbiór to była prywatna inicjatywa Kazimierza Sabata? Czy on jakby przynależał do urzędu prezydenta na uchodźstwie, jak na przykład biblioteka prezydenta Stanów Zjednoczonych?
No tutaj trzeba zauważyć, że funkcję tę Kazimierz Sabat pełnił w sposób honorowy, społecznie. On nie otrzymywał pensji za to, a przynajmniej rząd na uchodźstwie nie opłacał jego podróży, nazwijmy to, służbowych, tak? Tak więc również ten księgozbiór był jego osobistą kolekcją, która była zbierana przez całe życie i tutaj trzeba też podkreślić to, że Kazimierz Sabat utrzymywał kontakty z wieloma ośrodkami polskiej emigracji, nawet z tymi, z którymi się politycznie nie zgadzał. Odwiedzał regularnie jego Giedroycia w Paryżu. No i na przykład w tym księgozbiorze jest zachowanych około 1000 egzemplarzy kultury, 170 egzemplarzy zeszytów historycznych i innych książek, które były wydawane przez Instytut Literacki w Paryżu.
No i powiem tak, że to są bardzo ważne z punktu widzenia historii publikacje, mają ogromne znaczenie. Pamiętam audycję Wolnej Europy, gdzie co jakiś czas powoływano się na paryską kulturę.
Tak. No i też w jego księgozbiorze znajdują się egzemplarze londyńskich wiadomości i jeszcze, powiedzmy, innych czasopism, które no, nie są tak znane, powiedzmy, polskiej opinii publicznej czy osoby, które są zainteresowane historią polityczną Polski, no to się powiedzmy w tej mozaice różnych tytułów nie orientują. Jeżeli już, to powiedzmy możemy wymienić takie czasopisma jak właśnie Kulturę Paryską, Aneks, no może tam ktoś bardziej zorientowany wymieni jeszcze Wiadomości Londyńskie wydawane przez Mieczysława Grydzewskiego i na tym koniec, ale tych czasopism, pism było wiele, tak? I tu też trzeba, powiedzmy, powiedzieć o tym, że niestety ta kolekcja pierwotnie była większa.
No chciałem zapytać, właśnie. Jaki jest stan techniczny tych publikacji? Papier ma jednak swoją żywotność.
No właśnie. I tu był taki problem, że prasa była gromadzona w domu, prasa i książki były gromadzone w domu. On mieszkał w Londynie przy ulicy Parkside 38, no i jak rodzina mnie poinformowała, prasa była przechowywana w piwnicy. I niestety z powodów angielskiej pogody, tutaj ta nazwa angielska pogoda nie jest wymieniana w sposób ironiczny, ale dosłowny, polega, powiedzmy, specyfiką angielskiej pogody, czy pogody w Anglii jest właśnie duża liczba opadów i wiatru. I to powodowało obniżenie temperatury powietrza, no i niestety ta prasa uległa zawilgoceniu. Trzeba było ją, mówiąc krótko, wyrzucić, bo uległa zniszczeniu. A z kolei książki były przechowywane na pierwszym piętrze czy w innym miejscu tego domu, no i one są w dobrym stanie. Tak więc większość, nie znaczy, że cała prasa, tak, ale większość tych różnych tytułów uległa zniszczeniu. Tak więc jest ważne, żeby właśnie ten księgozbiór przeszedł w dobre ręce, bo tutaj trzeba też wykonywać pewne prace takie archiwistyczne.
Konserwatorskie.
Tak, konserwatorskie, takie specjalistyczne, żeby powiedzmy on był nadal w dobrym stanie i żeby mógł służyć badaczom.
A gdzie teraz jest przechowywany ten księgozbiór? W jakich warunkach?
To znaczy, dokładnie to ja panu na to pytanie nie odpowiem, bo sam nie wiem. Opiekuje się tym pełnomocnik rodziny Kazimierza Sabata, pan Zbigniew Rutkowski. No i on się stara zainteresować jakąś polską instytucję kupnem.
Powiedzieliśmy już o tym, księgozbiór jest na terenie Polski.
Tak, na terenie Polski, z tego co wiem.
I czy rodzina chce oddać, przekazać na rzecz Skarbu Państwa, czy to jest jakaś cena?
Ona chce to sprzedać, dlatego że powiedzmy przekazanie tego księgozbioru doprowadzi do tego, że ta instytucja, jeżeli jak ktoś coś otrzyma za darmo, to tego nie szanuje. No niestety...
Polskie muzea, prawda, które otrzymują zbiory.
No tak, ale to nie jest jeszcze, powiedzmy, przechowywanie zbiorów, ale tu jest też i konserwacja, czyli to musi być instytucja, którą na to będzie stać. Nie tylko na, powiedzmy, znalezienie instytucji, czy tam miejsca, gdzie to jest przechowywane, ale trzeba też, powiedzmy, wykonywać pewne prace, tak? I popularyzatorskie, i konserwujące, czyli trzeba mieć jakieś nakłady finansowe. No i w związku, tak podejrzewam, bo ja tutaj też nie jestem jakimś rzecznikiem rodziny prezydenta Sabata, ani pana Zbigniewa Rutkowskiego, ale w związku z tym oni zdecydowali się na opcję od sprzedaży tego księgozbioru. Z tego, co wiem, jest taka praktyka też w krajach zachodnich. Jak mamy Uniwersytet Stanforda, to on kupuje, tak, pewne cenne zbiory, właśnie pochodzące również z Europy Wschodniej. Wiadomo, że na przykład archiwum Mieczysława Rakowskiego, czy też jego dzienniki, te wersje, powiedzmy, wcześniejsze, niepublikowane, one zostały sprzedane tej bibliotece. I też wiem, że jakiś uniwersytet, czy jakaś uczelnia zachodnia wyraziła zainteresowanie kupnem tego księgozbioru, bo czym innym jest jeszcze archiwum osobiste, to jest inny typ zbiorów.
Czy są jakieś szanse, żeby ta sprawa zakończyła się pomyślnie?
W tej chwili Biblioteka Narodowa wykazała zainteresowanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiem też, że Biblioteka Kurnicka pod Poznaniem.
W Kurniku,
tak,
jak sama nazwa mówi.
Właśnie, ale ma siedzibę też...
Jasne, to jest oczywiście ważna wielkopolska instytucja.
Na Starym Mieście też dyrektor tejże biblioteki profesor Jasiński wyraził zainteresowanie nabyciem tego księgozbioru, ale...
Ale w całości czy częściowo?
No w całości, bo tu chodzi o to, żeby tego księgozbioru nie rozdrabniać. To jest taka zasada archiwalna i bibliofilska. Ale niestety biblioteka nie ma pieniędzy na to, tak? Czyli tutaj ważne byłoby takie działanie niestandardowe, typu może jakaś spółka z udziałem Skarbu Państwa, może jakieś...
Polska Fundacja Narodowa.
No, na przykład Polska Fundacja Narodowa. Może one by się zainteresowały, dlatego że no, ten księgozbiór jest czymś ważnym, tak? Nie tylko dla poznania osobowości Kazimierza Sabata, ale też dla całej polskiej emigracji. Badacze w Polsce no, nie mają dostępu do archiwaliów, do dokumentów, do książek, które zostały stworzone przez emigrację niepodległościową. No to nic dziwnego, że ten temat nie jest przedmiotem badań naukowych.
Nie widziałem tych książek, ale domyślam się, że to jest nie tylko kwestia tego rządu na uchodźstwie, badań na ten temat, ale także kwestia badań nad Polonią.
Tak.
Bo przecież na pewno Kazimierz Sabat, chociażby odwiedzając, integrując Polonię na całym świecie, miał publikacje na ten temat. To jest także kwestia zapewne historii krajów, które gościły Polaków, czy Wielkiej Brytanii, czy Francji, czy Stanów Zjednoczonych. Na pewno coś takiego w tym księgozbiorze się znajduje.
No tak, no on również kolekcjonował książki naukowe wydane w językach angielskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim, hiszpańskim, z różnych dziedzin wiedzy, z politologii, sowietologii, historii i literatury. I też no, dzięki temu możemy poznać, co na przykład na temat Polski czy polskiej sprawy pisano w świecie, tak? W innych językach niż angielski. To też jest ważne, bo te kolekcje są, powiedzmy, też rozproszone.
Miejmy nadzieję, że ta sprawa zakończy się pomyślnie i księgozbiór znajdzie swoje godne miejsce. Księgozbiór Kazimierza Sabata. O tym, kim był ten człowiek, powiemy już za chwilę. Rozmawiamy o Kazimierzu Sabacie, przedostatnim prezydencie RP na uchodźstwie. Kazimierz Sabat urodził się w 1913 roku. Prezydentem na uchodźstwie został w 1986, a zmarł w 1989 roku. To oczywiście takie daty, które jedynie zarysowują ten życiorys, ale właśnie, zacznijmy od tego, kim był, skąd pochodził, kim byli jego rodzice.
Urodził się dokładnie w Bielinach Kapitulnych na Kielecczyźnie. Jego ojciec był organistą, a matka też należała do takiej bogatszej rodziny chłopskiej, tak? I szkołę powszechną ukończył już nie w swojej wiosce, ale w Tursku, a z kolei gimnazjum skończył w Mielcu.
W Mielcu.
Tak. I jego rodzina w związku z tym przeniosła się do Mielca. I tam w 1926 roku, czyli miał wtedy 13 lat, wstąpił do harcerstwa. I właściwie można powiedzieć, że harcerstwo zadecydowało o całym jego życiu, bo właściwie przez całe życie był instruktorem harcerskim. W latach 30. studiował prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
W 1935 rozpoczął te studia, tak. Zakończył...
W 1939
w zasadzie, czy skończył te studia?
Tak, obecnie to jest 3+2, tak? Ale jakby wcześniej były studia 4-letnie. Podczas studiów kontynuował on działalność harcerską.
No i w 1939 roku, zaraz po studiach, Kazimierz Sabat trafił do wojska, ale nie brał bezpośredniego udziału w walkach, ponieważ został przydzielony blisko granicy z Rumunią.
Tak, w ostatnich dniach sierpnia Kazimierz Sabat otrzymał rozkaz wizytowania struktur pogotowia wojennego harcerzy i przebywał wtedy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Skarżysku Kamiennej i w Kielcach. 1 września 1939 roku dowiedział się o wybuchu wojny. Następnego dnia wrócił do Warszawy i tam on otrzymał przydział do wojska, a dokładnie do ośrodka zapasowego 25. Dywizji Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza w Czortkowie. Była to miejscowość na południowo-wschodnim krańcu Rzeczypospolitej.
Czyli blisko właśnie granicy z Rumunią.
Tak, i tej słynnej Soszy w Zaleszczykach. i tam się stawił dokładnie, do Czortkowa dojechał dokładnie 12 września przez Lwów, gdzie też kilka dni spędził. No ale kilka dni później Związek Sowiecki napadł na Polskę i 17 września przedostał się na Węgry. Tak więc w działaniach wojskowych, wojennych w zasadzie nie brał udziału. I następnie zdecydował się z tego obozu uciec poprzez Chorwację do Francji. I teraz w tym celu, żeby to zrobić, to on, jak wspominał, musiał przepłynąć rzekę Drawę. To mu się udało, to z tego powodu, że on był, jak był tym instruktorem harcerskim, no to musiał umieć pływać. Tak więc to mu się udało, no i się przedostał do Francji. I tam początkowo otrzymał przydział do marynarki, ale jak wiadomo, polskie wojsko nie miało zbyt wielu okrętów wtedy. No i potem go skierowano do brygady pancernej generała Maczka. I tam on już służył w kampanii wojennej, tak? Bezpośrednio był ranny, dostał się do szpitala, potem z tego szpitala uciekł, bo Niemcy, powiedzmy, ten fragment Francji zajęli. No i
cały czas
i
mówimy, to jest rok 40.
Tak, 40. I potem przedostał się do Wielkiej Brytanii. I tam on już bezpośrednio w walkach, tak, w kampaniach wojennych nie brał udziału, ale służył w sztabie generalnym i organizował harcerstwo poza krajem. To też wynikało z tego, on był kojarzony z sanacją, tak, bo
już jako taki młody człowiek?
No, przed wojną harcerstwo było jakby taką instytucją państwową kierowaną przez Michała Grażyńskiego, który był wojewodą śląskim, no i takim, powiedzmy, sanacyjnym politykiem.
Piłsudczykiem.
Piłsudczykiem, tak. I on na przykład, Kazimierz Sabat, no, uznawał autorytet tegoż Grażyńskiego, a to z kolei no, powodowało, że zwolennicy Sikorskiego nie mieli doń zaufania, tak więc
został trochę odsunięty, tak?
No, tak więc, no on to harcerstwo organizował, ale jakby takich ważnych funkcji wtedy, no nie pełnił, no ale to też z tego powodu, że to było nie to pokolenie, bo on miał wtedy ile? 1913, 43 rok, to miał 30 lat. No to tutaj nie można, powiedzmy, zbyt wiele od niego wymagać, tak? Żeby on tutaj jakąś ważną rolę odgrywał. Ale te harcerstwo poza krajem, no organizował tak skutecznie, że no, udało mu się, powiedzmy, te wszystkie polskie organizacje harcerskie, skautowe scalić. I właściwie przez cały okres powojenny przedstawiciele polskiego harcerstwa na emigracji brali udział w światowych zjazdach skautingu. Czyli tutaj no, on się jakby wyróżnił pewną skutecznością działań. Tak?
A czym zajmował się po II wojnie światowej? Bo jak pan wspomniał, wypełniał swoje funkcje honorowo, musiał z czegoś żyć.
Tak, on po wojnie założył własne przedsiębiorstwo, to była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zajmowała się najpierw sprzedażą ubrań i żywności w polskich obozach przesiedleńczych na terenie Wielkiej Brytanii, a później produkcją pościeli i śpiworów. Jak on wszedł na ten rynek, no to ta firma po pierwsze dawała dochody, no i umożliwiała zatrudniać również Polaków, tak? Tak.
Czyli więc odnalazł się po II wojnie światowej na Zachodzie.
Tak, no miał, powiedzmy, te dochody były na tyle, powiedzmy, duże, że on mógł prowadzić taki, jakbyśmy to powiedzieli, dom otwarty, zapraszał harcerzy z terenów Wielkiej Brytanii, również inni przedstawiciele, powiedzmy, innych środowisk emigracyjnych bywali w jego domu. Tak więc tutaj on był taką osobą, osobowością taką magnetyczną, który gromadził wokół siebie no, wiele osób o różnych poglądach, przekonaniach.
Czy środowisko emigracyjne, ten rząd w Londynie, może to jest pytanie i odpowiedź jest oczywista, czy był pod obserwacją polskich służb specjalnych?
Pytanie jest zasadne, tak, bo te środowiska emigracyjne, one były skłócone ze sobą. Taka pierwsza jakby refleksja, pierwsza hipoteza, jaka się nasuwa, albo się może nasuwać badaczowi, to jest taka, no, że być może za tym skłóceniem, powiedzmy, stoją służby specjalne PRL-u, które tam specjalnie tych Polaków skłócają, tak?
Znaczy, dyskusyjne
ale
jest
ja bym powiedział, że niestety to skłócenie było autentyczne i żadne tajne służby nie musiały stać za tym, tak?
Znaczy, uwierzę w pana tezę, że to było skłócenie autentyczne, a z drugiej strony też wydaje się wielce prawdopodobne, wręcz pewne, że polskie służby obserwowały to środowisko, no bo kogo mieliby jakby obserwować, jak nie swoich oponentów politycznych na Zachodzie.
Tak, ale ta jakby ta aktywność służb specjalnych to jest taka dwojakiego rodzaju. To jest taka, powiedzmy, aktywność informacyjna, czyli na przykład pracownik ambasady PRL w Londynie, no z reguły to osoba, która się zajmuje kulturą, atasze kulturalny, jest takim funkcjonariuszem wywiadu pod przykrywką właśnie atasze kulturalnego. No i on informuje, powiedzmy, o tym, co się dzieje, tak, w środowisku polskim. No ale te jego informacje, no to są takie też z drugiej ręki. A drugi taki element pracy wywiadowczej czy takiej agenturalnej, no to jest jakby inspirowanie, manipulowanie, wnikanie w te środowiska i próbowanie jakby sterować nimi. No też no, to by trzeba było zbadać, ale jak mówię, jakby taka nasuwająca...
Dużo pracy jeszcze przed
badaczami. Tak. No i pod warunkiem, czy to się zachowało oczywiście, to by trzeba było sprawdzić to, tak?
Rok 1986, Kazimierz Sabat zostaje prezydentem RP na uchodźstwie. W jakich okolicznościach to się działo?
No tutaj ja bym się cofnął do roku 76 jednak, dlatego że wtedy został on premierem i jako premier rządu RP na uchodźstwie podjął ważne działania, które miały skutek, czy oddziaływały również na sytuację w Polsce. Mianowicie wtedy, w 76 roku, jak część starszych słuchaczy pamięta, miały miejsce strajki robotnicze w Radomiu i w Ursusie. I we wrześniu 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników. I wtedy...
W Polsce.
Tak, w Polsce.
A na emigracji powstał Komitet...
Pomocy, Fundusz Pomocy Robotnikom. Ten fundusz został zainaugurowany, czy założony przez Sabata. I na przykład do końca 76 roku przekazano KOR-owi około 6 tysięcy funtów, a w pierwszej połowie 77 roku 26 tysięcy funtów. Czyli to były znaczne sumy i one dawały możliwość działania tutaj polskiej opozycji. Tak więc widzimy, że
a skąd pochodziły te pieniądze?
No one pochodziły ze zbiórek wśród Polonii, Wielkiej Brytanii i w innych krajach. Tak więc te działania były bardzo ważne, bo bez takiej finansowej pomocy, no tutaj w Polsce nie mógłby się rozwinąć ruch wydawniczy, ruch prasy, czy nie można byłoby pomagać robotnikom. A później, jak powstała Solidarność, to tenże Sabat założył taką grupę parlamentarzystów brytyjskich, która monitorowała sytuację w Polsce. Tak więc widzimy, że te jego działania były dość ważne i ponadto ten rząd RP na uchodźstwie no, nie był uznawany przez inne państwa, czy te najważniejsze państwa na świecie, ale jednak jakby autorytet Sabata, jego kontakty i znajomości powodowały, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej mógł przygotowywać memoranda na pohelsińskie sesje przeglądowe. Wtedy sobie warto uświadomić, że...
Trwał wtedy taki okres mocnego tak. angażowania się Zachodu w prawa człowieka.
Tak,
w bloku
to było
wschodnim.
Właśnie, to 73 czy 4 rok. Wtedy podpisano umowę USA i Związek Sowiecki podpisały umowę, czwarty tak zwany koszyk praw człowieka. I to porozumienie zostało podpisane, powiedzmy, w Helsinkach. No i wtedy w różnych krajach Europy Środkowej powstawały tak zwane komitety helsińskie, które miały monitorować przestrzeganie praw człowieka w krajach Europy Wschodniej. W to się też włączył Sabat, a za jego pośrednictwem rząd w Londynie.
Czyli to były te zasługi Kazimierza Sabata, tak. dzięki którym został później...
prezydentem. I on no, kontynuował tą swoją działalność, no, ponieważ, jak już tutaj powiedziałem, miał tą własną firmę, no to mógł finansować
sam. Był niezależny finansowo.
Tak, mógł sobie finansować podróże prezydenckie, tak więc odwiedził on ośrodki polonijne w USA, Australii. W maju 1989 roku został przyjęty na audiencji prywatnej przez papieża Jana Pawła II, brał udział w obchodach rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Tak więc był on aktywnym prezydentem i wiele dla sprawy polskiej Polski zrobił i jednocześnie cały czas popierał tą opcję niepodległościową.
Tak? Zmarł tutaj... w trakcie pełnienia kadencji 19 lipca 1989 roku.
No wtedy, kiedy nie chciałbym powiedzieć, że był to, że była to bezpośrednia przyczyna śmierci, ale zmarł po otrzymaniu informacji o wyborze przez Sejm kontraktowy Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL. I wtedy on osłabł, osunął się na chodnik, upadł, no i w wyniku tegoż upadku i tego osłabnięcia okazało się, że zmarł na zawał serca.
Pytanie, czy ten księgozbiór będzie takim też pomnikiem działalności Kazimierza Sabata, jeżeli trafi w końcu w godne miejsce?
No myślę, że tak, że no tutaj on pozostawił po sobie ślad właśnie w takiej formie materialnej, czy właściwie niematerialnej. No dzięki temu księgozbiorowi będziemy mogli poznać jego osobowość, kontakty, ciekawych rzeczy można będzie dowiedzieć, tak, co Polonia czytała, ale jakby ten pomnik, no to tutaj jeszcze powinny powstawać jakieś dalsze, pogłębione biografie prezydenta Sabata, no może również powstać pomnik w formie materialnej, tak, no warto również może jakiś film o nim zrobić, tak więc jakby pole do popularyzacji tej osoby jest duże i wydaje się, że nasze pokolenie, czy Polacy w kraju, no mają obowiązek właśnie zatroszczy się o pamięć o tych osobach, które no, przez ten najciemniejszy okres stalinizmu i potem PRL-u były zwolennikami niepodległej Polski.
Mówił pan profesor Krzysztof Brzechczyn. Dziękuję bardzo za przybliżenie postaci Kazimierza Sabata i jego księgozbioru. Myślę, że sprawa jest ciekawa. Będziemy obserwować, czekać na jakieś informacje na ten temat. A teraz bardzo dziękuję także za uwagę i za wysłuchanie tej historii, rzeczywiście historii, jakiej nie znamy.
Tak, dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Jacek Kosiak. Historia, jakiej nie znacie.